A niech będzie Wszechmogącemu Panu. To jest taka łaska, że możemy przebywać przed Bożym obliczem, że możemy śpiewać, uwielbiać i wywyższać naszego Pana, modlić się do Niego. To jest taki Boży dar, to jest taka Boża łaska. Dla nas ogromny przywilej, że mamy takiego cudownego Pana, do którego możemy się zwracać w każdej chwili, w każdym momencie. Nie tylko wtedy, kiedy potrzebujemy, ale też kiedy nasze serce przepełnione jest radością i błogosławieństwem i pokojem. I myślę, bracia i siostry, że po takiej błogosławionej konferencji, myślę, że każdy, kto miał możliwość i okazję, to na pewno skorzystał. I chwała niech za to płynie naszemu Panu. I ja jestem tak wypełniony tą Bożą radością, Bożą obecnością, Bożą miłością, wdzięcznością do Pana Boga. I chciałbym, żeby ten stan, on trwał zawsze w moim życiu. Wierzę, że także i my, którzy byliśmy, doświadczyliśmy, może nie wszyscy w pełni, ale chociaż myślę, że ta odrobina, chociaż ten kawałeczek gdzieś również stał się naszym udziałem. To jest wielka łaska. Ja czuję się po tych kilku dniach przebywania w Bożej obecności, w takiej realności Boga, w takiej mocy Ducha Świętego. Kiedy to wszystko się skończyło, przyszło na drugi dzień mi pójść do pracy, wszystko stało się takie zupełnie inne. Popatrzyłem na ten otaczający mnie świat jako taki zupełnie wyjałowiony, taki zupełnie bez życia. Ja wiem, gdzie jest życie, wiem, gdzie jest to źródło żywej wody i tego ciągle chcę, i tego ciągle pragnę. I tak spojrzałem do Bożego Słowa i zastanowił mnie ten fragment z pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdział. Dwa wersety, 9 i 10, który mówi o ludziach, którzy nas otaczają na co dzień. Który tak mocno akcentuje, jacy są ludzie, pośród których przychodzi nam wierzącym, nam Bożym dzieciom żyć. To są niesamowicie mocne słowa, ale chciałbym je właśnie przytoczyć i przypomnieć na wstępie, a później jeszcze dalej zastanowić się właśnie w takim temacie. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, werset 9 i 10 mówi nam tak. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Apostoł Paweł tak wyraźnie, jednoznacznie pisze, że ludzi, tych, którzy żyją w taki sposób, których Biblia określa takim mianem, wszeteczników, chciwców, grabieżców, bałwochwalców, jest tak niezliczona ilość, że nie sposób jest od nich uciec. Nie sposób jest się wydostać, znaleźć takie miejsce, gdzie by ich nie było. I mówi Słowo Boże, że gdybyście chcieli ich unikać, musielibyście wyjść z tego świata. I myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości najmniejszych, że ludzie, którzy żyją bez Boga dookoła, tak właśnie wyglądają, tak właśnie żyją i ich jest całe mnóstwo. Jak w takim układzie powinniśmy wyglądać my? Jaką powinniśmy przyjmować postawę i jak chrześcijanin powinien być rozpoznawalny wśród tych ludzi, pośród których żyje? List apostoła Pawła do Filipian, rozdział 2, werset 15. To jest takie słowo, które ostatnio mi dosyć często przychodziło na myśl. Chciałbym je przeczytać i przypomnieć nam wszystkim. List do Filipian, rozdział 2, werset 15 mówi, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Słowo Boże znowu charakteryzuje, znowu pokazuje rodzaj ludzki, zepsuty rodzaj ludzki, grzeszny rodzaj ludzki. Pokazuje, jacy są ludzie, jakie jest środowisko, w którym przychodzi nam na co dzień żyć, przebywać. Mówi o tym, że ród, pośród którego żyjemy, ród ludzi, którzy żyją bez Biblii i bez Boga, którzy nie wprowadzają Biblii w praktykę swojego życia, a może jedynie imię Boże mają gdzieś na swoich ustach, serce będąc daleko od Boga, żyjąc bez Bożych przykazań, bez Bożego prowadzenia, Biblia mówi, że jest to ród zły i przewrotny. A ludzi wierzących, a Boże dzieci, Biblia skłania każdego jednego z nas, abyśmy pośród tego rodu złego świecili jak światła na świecie. Abyśmy byli nienaganni i szczerzy bez skazy jako Boże dzieci. Zobaczmy, bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, jaka charakterystyka, jaki niesamowity kontrast pokazany zostaje właśnie w jednym wersecie Słowa Bożego. Kontrast między ludźmi, którzy żyją dla Boga, którzy stali się Bożymi dziećmi, zostali narodzeni na nowo, zrodzeni z Ducha, a między tymi, którzy żyją bez Boga. Zobaczmy, jakie wyzwanie też i dla nas, aby być takimi, jakimi Słowo Boże pragnie, abyśmy byli. Aby tak właśnie świecić, aby być tym światłem, aby być tym świadectwem. I rzeczą naturalną jest, że ci ludzie nas otaczający, że ten świat, ci ludzie, oni chcieliby bardzo mocno, abyśmy byli tacy jak oni. Abyśmy stali się tacy jak oni i robią wiele rzeczy w tym kierunku, żeby człowieka wierzącego przyciągnąć jednak na swoją stronę. Żeby jednak w jakiś sposób go zachęcić do takiego czy innego sposobu życia. Do takiego czy innego sposobu zachowania, do takiego czy innego sposobu myślenia i tak dalej, i tak dalej. Chcieliby wiele zrobić. Chcieliby właśnie, czują się nieswojo, kiedy staje na drodze wierzący człowiek, kiedy znajduje się w gronie tych, którzy żyją bez Boga w różnym środowisku, czy to w szkole, na studiach, w pracy, czy gdziekolwiek się znajdujemy. To robi się komuś niewygodnie. Robi się niewygodnie jednej stronie, bo ktoś im przeszkadza. Robi się niewygodnie drugiej stronie, bo ci, którzy otaczają, oni nie postępują właściwie, nie postępują prawidłowo. Robi się taki rozdział, robi się taki wyraźny kontrast. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 20 wersecie Pan Jezus powiedział takie słowa, które mówią o tym, że to już tak jest po prostu, że ludzie, którzy źle czynią, oni unikają światłości, oni unikają tych ludzi, którzy żyją inaczej i postępują inaczej, tych, którzy powinni świecić tak jak światła na świecie. Mówi Słowo Boże w 20 wersecie 3 rozdziału Ewangelii Jana. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Więc bracia i siostry, nie powinniśmy też się dziwić, ani mieć za złe nawet tym ludziom otaczającym nas, tym osobom, które nie są zawsze nam przychylne, choćby właśnie z tego powodu, bo oto wypełnia się Słowo Boże na naszych oczach i w naszym życiu, że ci, którzy źle postępują, niewłaściwie postępują, oni wcale nie są chętni, żeby mieć bliższe relacje, bliższy związek z kimś wierzącym, w świetle kogo będzie można stanąć i zobaczyć swoje grzeszne uczynki, swoje grzeszne postępowanie. A to my powinniśmy być światłością świata. Naucza nas tak Słowo Boże, nauczał nas tak Pan Jezus, naucza nas apostoł Paweł i wiele miejsc Słowa Bożego na ten temat mówi. Więc chciałbym zwrócić uwagę, że to właśnie my powinniśmy świecić jak te światła na świecie. Żyjemy, poruszamy się wśród ludzi grzesznych, żyjemy i poruszamy się wśród ludzi bezbożnych. Praktycznie na każdym miejscu, praktycznie codziennie mamy jakiś kontakt. Mało tego, codziennie niemalże ocieramy się też o różne bezbożne reklamy, o rozmaite bezbożne media, poradniki, tysiące rozmaitych rzeczy wyprodukowanych przez ludzi bezbożnych po to, żeby tych innych bezbożnych jeszcze bardziej utwierdzić w grzechu, żeby tych innych bezbożnych jeszcze bardziej odprowadzić od Boga, ale też i żeby tych wierzących sprowadzić na tą drogę. Żeby i wierzących sprowadzić na niewłaściwą drogę. Dlatego to wszystko po prostu to jest taka masa, która stara się wlać, wedrzeć do życia każdego jednego z nas. Masa tych bezbożnych, rozmaitych rzeczy, narzędzi, którymi się bezbożni posługują. Chciałbym teraz przejść do psalmu pierwszego. To jest ten psalm, który chyba każdy bardzo dobrze zna i czytał go na pewno niejednokrotnie. I tutaj moją uwagę przykuł w zasadzie pierwszy werset tego psalmu. Nad nim zacząłem się zastanawiać, jego zacząłem analizować, zagłębiać się i rozważać, co też Pan Bóg ma do powiedzenia właśnie przez te słowa, które tak dobrze myślę, że znamy. Pierwszy psalm, pierwszy werset mówi: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. To, na co zwróciłem uwagę, to to, że ten psalm mówi o tym, w jaki sposób człowiek może stać się szczęśliwym. W jaki sposób człowiek może stać się błogosławionym. Kiedy może przyjść błogosławieństwo do naszego życia. Kiedy może przyjść właśnie ten stan, gdzie możemy powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwymi. Kiedy możemy poczuć się naprawdę szczęśliwymi, a kiedy to nasze szczęście i przez co może zostać zburzone. Przez co może zostać zachwiane. I my w pierwszym zdaniu my czytamy, że szczęśliwy jest mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Bracia i siostry, tutaj chciałbym się na moment właśnie zatrzymać. To, że ludzie bezbożni radzą wszędzie, przed momentem już wspomniałem. Radzą o tym, jak się zachować, co mówić, doradzają, co się ubrać, doradzają, jak postępować, jak się zachowywać. Co jest teraz modne, co jest teraz niemodne, wymyślają tysiące rozmaitych rzeczy, żeby powiedzieć innym ludziom, co powinni robić. Tysiące porad, tysiące poradników i różnych poradni, do których zapraszają właśnie, aby udzielać porad. Wszędzie są porady ludzi bezbożnych, w każdym praktycznie miejscu, gdzie się nie ruszymy. W każdej też gazecie, na każdej stronie internetowej, książki, w księgarniach pełne są rozmaitych poradników. Wypada zadać sobie pytanie, na ile ja korzystam z tych porad udzielanych przez ludzi bezbożnych. Ja nie mam absolutnie teraz na myśli, aby ktoś nie pomyślał, że poradzić się w kwestii tej, na której ja się nie znam. Mechanika samochodowa, nie wiem, elektronika, lekarz i te tysiące innych rzeczy, gdzie są określeni specjaliści w danej dziedzinie. Nie mylmy tego. Chodzi mi o porady takie dotyczące naszego życia, naszej relacji, już nie powiem relacji duchowej, ale może stanu takiego duchowego. Poradniki mówiące o tym, jak żyć, jak założyć swoją rodzinę, jak prowadzić i tak dalej, i tak dalej. O tego rodzaju właśnie porady moralno-życiowe, powiedziałbym, chciałbym na nie właśnie zwrócić uwagę. One starają się wszelkimi sposobami właśnie doradzać. Tego jest cała masa, całe mnóstwo i na pewno niejednokrotnie się z tym zetknęliśmy, a jeśli nie, no to na pewno się w swoim życiu zetkniemy. Więc Słowo Boże mówi, jeśli chcesz być szczęśliwy, zostaw porady bezbożnych, czytaj Boże Słowo. Zostaw porady bezbożnych i czytaj Boże Słowo. Zwróć się do Boga i szukaj właśnie u Niego porady. Porady bezbożnych, mówi nam Słowo Boże, wiodą do zguby. 4 i 5 werset tego psalmu mówi, nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Słowo Boże mówi, bezbożni tyle są warci, co plewa. I te porady, których udzielają, tyle są warte, co plewa. A ja jako człowiek wierzący, gdzie powinienem zatem szukać właśnie porady? Wiele na pewno w naszym życiu. Często się zdarza, że potrzebujemy wskazówek, potrzebujemy porady, potrzebujemy kierownictwa. Ale zwróćmy uwagę na to bardzo mocno i pilnie, gdzie i kogo my się radzimy. Przy powieściach Salomona w 12 rozdziale i wersecie 5, tu jest tak bardzo wyraźnie też napisane, co Słowo Boże mówi na temat porad. I czytamy w 12 wersecie przy powieści 12 rozdziale, 5 wersecie takie słowa, sprawiedliwie myślą o tym, co prawe, lecz rady bezbożnych są zwodnicze. Rady bezbożnych są zwodnicze. To jest niesamowicie ważne. Kto, gdzie ma jaki autorytet, w czym ma swój autorytet, kim jest ten, kto mi coś radzi. Czasem rodzice, żyjemy i mamy niejednokrotnie w swoich rodzinach osoby niewierzące. Rodzice chcieliby jak najlepiej dla swoich dzieci, ale jeśli oni nie trwają w Bożym Słowie, to te ich porady niestety niejednokrotnie są dalekie od tego, czego oczekuje Słowo Boże. Dalekie są od tego, od Bożych oczekiwań. Ja jestem przykładem, ja tego doświadczyłem w swoim życiu. Moi rodzice nie chcieli na pewno dla mnie źle w moim życiu, jestem o tym głęboko przekonany, ale porady, jakich mi udzielali, kiedy już znałem Słowo Boże, kiedy czytałem Słowo Boże, łapałem się po prostu za głowę. Łapałem się za głowę. Do tego prowadzi nieznajomość Słowa Bożego. Do tego prowadzi nieznajomość właśnie Biblii. Na pewno bym nie stał na tym miejscu, gdybym z niektórych przynajmniej porad skorzystał ja czy moja żona. Na pewno by nas tutaj nie było. To, bracia i siostry, dlatego to jest tak ważne, abyśmy umieli właściwie rozsądzić, kto nam radzi, czy porada jest od osoby, która trwa przy Bogu, stoi z Bogiem, żyje z Bogiem, czy to jest osoba, która dziś może na wyczucie, może na jakieś doświadczenie, może przeczytała w innych poradnikach. Jest to niesamowicie ważne i istotne. Ja uwielbiam, powiem wam, werset z Psalmu 16. To jest taka relacja człowieka, który żyje z Bogiem. To Pan Bóg robi coś niesamowitego w życiu tych, którzy żyją w takiej bliskiej społeczności z Nim, którzy chcą z Nim chodzić, chcą Jemu się poddawać. Dawid o tym napisał w Psalmie 16, w wersecie 7. Zapisał takie słowa: błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. To jest Boża łaska. To jest Boża łaska, że możemy właśnie poddać się swojemu Panu i Zbawicielowi. Temu, który wszystko stworzył, tego, który wszystko przewyższa, który posiada, w którym ukryte są wszelkie skarby mądrości i poznania, że oto mogę połączyć się razem z Nim i nawet w nocy, mówi Słowo Boże, będzie mnie pouczać moje serce. Nawet w nocy, kiedy ja trwam w społeczności z moim Bogiem, kiedy szukam Jego oblicza, kiedy trwam w Jego Słowie, szukam mądrości od Pana, Boże Słowo mówi, że On chętnie udziela, chętnie daje i udziela porad. On jest właśnie, jak określił prorok Izajasz Pana Jezusa, jednym z Jego imion, cudowny doradca. Chwała niech będzie naszemu Panu, że takiego mamy Pana, takiego mamy doradcę, nie który milczy, nie tego, który jest obojętny na to, co się wydarzy w naszym życiu, ale właśnie możemy przede wszystkim przyjść właśnie, uzyskać poradę poprzez święte Boże Słowo, modlitwę, społeczność z Panem i poprzez właśnie szukanie Jego oblicza. Ważne są też porady osób wierzących, zwłaszcza właśnie braci starszych, zbożych, którzy żyją z Bogiem, mają doświadczenie. Boże Słowo też nas kieruje i też nas właśnie w tym kierunku naucza, więc bądźmy czujni, wyczuleni i szukajmy porad tam, gdzie ich szukać powinniśmy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Ale dalej, kiedy czytamy ten psalm, to czytaliśmy, że szczęśliwy jest też ten, który nie stoi na drodze grzeszników. Ten, który nie stoi na drodze grzeszników. Bracia i siostry, ja celowo na początku przedstawiłem ten obraz świata, w którym my żyjemy, gdzie tych dróg grzeszników jest cała niezliczona ilość, gdzie dróg grzeszników jest niezliczona masa, gdzie oni zapraszają nas, gdzie oni chcą, abyśmy byli razem z nimi, gdzie oni chcą, aby stać się takimi jak oni i w jakiś sposób właśnie odprowadzić nas, w jakiś sposób nas przyciągnąć do siebie na swoją drogę. Boże Słowo mówi, jeśli chcesz być szczęśliwy, jeśli chcesz być błogosławiony, nie stawaj na drodze grzeszników. Nie stawaj na drodze grzeszników. To jest ważne, abyśmy umieli rozsądzić i rozeznać, czy droga, która jest przede mną, czy droga, którą mam pójść, jest tą drogą Bożą, czy jest drogą grzeszników. Bo Biblia mówi, nawet nie tyle, nawet na nią nie wchodź, co nawet na niej nie stawaj. Nawet się do niej nie zbliżaj, powiem tak już swoimi słowami. W Przypowieściach Salomona w rozdziale 4 troszeczkę, dużo pisze Salomon, bo to jest kilka rozdziałów, które można by w całości przytoczyć, gdzie mówi o tej drodze grzeszników, żeby jej unikać, żeby nie wchodzić i żeby szeroko omijać pewne właśnie rejony, obszary, gdzie być nie powinniśmy. Może tylko fragment z 4 rozdziału, werset 14, przeczytajmy do 16. Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi. Unikaj jej i nie wchodź na nią. Odwróć się od niej i omin ją, bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego, a sen ich odleci, jeżeli nie doprowadzą kogoś do upadku. Zobaczmy. Słowo Boże nam odkrywa i pokazuje, charakteryzuje właśnie te drogi ludzi bezbożnych i te zamiary, które naprawdę im przyświecają. Może nie od razu oni ujawnią, może nie od razu oni powiedzą, ale gdzieś tak powoli, powoli gdzieś próbują i starają się. Dlatego mówi Słowo Boże tak wyraźnie, nie wchodź na drogę bezbożnych, nie krocz drogą złych ludzi, unikaj jej i nie wchodź na nią, odwróć się od niej i omin ją. To jest Boża zasada, Boża podpowiedź dla naszego życia. A w 1 rozdziale Przypowieści, w wersecie 10, na przykład czytamy: Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. W 15 wersecie: Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki. Zwróćmy uwagę, jakie właśnie wyraźne ostrzeżenie Słowa Bożego. Nie wchodź, uciekaj, unikaj drogi. Kiedy wabią cię grzesznicy, nie wchodź z nimi w relacje. Nie nawiązuj relacji, nie poddawaj się właśnie temu, co oni proponują. Nie poddawaj się ich ofercie. W liście do Koryntian apostoł Paweł napisał to słowo, które tak doskonale znamy, że co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Jaka jest zgoda i jaka jest społeczność jednych z drugimi? Jaka zgoda, jaka społeczność między wierzącym a niewierzącym, między Chrystusem a Belialem? Jaka jest tam zgoda? Słowo Boże tak wyraźnie nas naucza, więc ja wziąłem to pouczenie do mojego serca. Kiedy czytałem te słowa, kiedy je sobie przypominałem tak wyraźnie, Pan Bóg do mnie również właśnie przez te słowa, przez te wersety, te miejsca przemówił, przemawia i dziękuję za to Bogu, za to pouczenie. Jak ważne jest, jaką drogą chodzimy. Jak ważne z Bożego punktu widzenia i z punktu widzenia naszego stanu duchowego, jaką idę drogą, z kim idę, po czyjej idę drodze. To jest ważne, z kim się przyjaźnię. List Jakuba, 4:4 mówi, że wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Tak wyraźnie mówi Słowo Boże, więc gdzie szukam przyjaźni? Często młodzi ludzie mają z tym w swoim życiu problem. Zaplączą się w jakąś przyjaźń z kimś świeckim, z kimś niewierzącym i później bardzo często ciężko jest im się z tego wygrzebać, ciężko się wyplątać z takiej właśnie relacji, z takiej właśnie przyjaźni. Nieraz słyszeliśmy takie świadectwa, nieraz słyszeliśmy i właśnie w różnych rozmowach, prośbach, modlitwach, jak z tego się później uwolnić. To nie jest takie proste. To nie jest takie łatwe, kiedy dochodzi do takiego właśnie, takiej zażyłości między wierzącym a niewierzącym. Mówi się, no przyjaźniłem się z taką myślą, żeby pomóc komuś, że się nawróci i tak dalej. Ja się okazuje, nie wiem, w 9 przypadkach na 10, a może częściej, że działa to dokładnie w odwrotną stronę. Że działa to dokładnie odwrotną stronę i wierzący po prostu świeczczeją. I wierzący świeczczeją, nie wytrzymują tej właśnie próby. Można by na ten temat mówić wiele. Słowo Boże daje nam wyraźną poradę. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? List Jakuba, 4:4, więc zwróćmy uwagę na Słowo Boże. Szczęśliwy jest człowiek, błogosławiony jest człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, który nie stoi na drodze grzeszników i trzecia rzecz, ani nie zasiada w gronie szyderców. Ani nie zasiada w gronie szyderców. Zacząłem się zastanawiać, skąd nagle tutaj się bierze szyderca? Co to jest... Dlaczego tak zaakcentowana zostaje ta postawa szydercy? Pomyślałem sobie najpierw, no kto to jest szyderca? Uważam, że to ten, kto się złośliwie podśmiewuje z innych. Szydzenie z innych to jest naśmiewanie się. To jest inaczej wytykanie palcem. To jest wyszukiwanie czegoś w kimś drugim, co może być powodem jakiegoś właśnie żartu, śmiechu, dowcipu, uciechy. Co może spowodować, że czuje się lepiej, że czuje się wyżej niż drugi. Dlaczego szyderca właśnie tak postępuje i działa? To jest właśnie przejaw pychy. Szyderstwo jest niczym innym niż przejawem pychy. Bo ja wiem lepiej, bo ja umiem lepiej, bo ja bym to zrobił lepiej. Zobacz, jak on sobie, czy ona z tym nie radzi. I tak się właśnie, jakie jest działanie szydercy? Ja nie spotkałem szydercy, który by był zamknięty sam w sobie. Zawsze szyderca gdzieś zbiera sobie ludzi dookoła siebie, żeby siąść, mieć jakieś grono i wtedy móc właśnie prowadzić swoje działanie. Móc sobie szydzić z innych. Wiecie, to jest obrzydliwość przed Bożym obliczem. Obrzydliwością przed Bogiem jest, kiedy człowiek szydzi z drugiego człowieka. To jest przejaw, tak jak wspomniałem, właśnie pychy. Doczytałem się tego w Słowie Bożym. Szyderca sam nie szydzi. On zawsze gdzieś szuka innych. Dlatego Słowo Boże mówi, jeśli chcesz być szczęśliwy, nie siadaj, gdzie? W gronie szyderców. Grono szyderców. To zazwyczaj jest grono. To nie są pojedyncze osoby. One szybko się znajdują i robi się grono szyderców. I to mnie zastanowiło i zainteresowało. W przypowieściach Salomona, jeszcze raz otwórzmy przypowieści, 3:34. Pan Bóg wyraził się jednoznacznie. Powiedział tak, z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Zwróćmy uwagę, szyderstwo tutaj połączone jest, przeciwstawione jest właśnie pokorze. Bo szyderstwo jest przejawem pychy. Bo ja uważam, że coś bym zrobił lepiej, że ja jestem lepszy i to mi daje prawo do tego, żeby szydzić z kogoś innego, żeby szydzić z drugiego. Więc jest to absolutny przejaw pychy i mówi Słowo Boże, że Bóg z szyderców szydzi, a pokornym okazuje łaskę. Dlatego, bracia i siostry, zwróćmy uwagę, nie siadaj w gronie szyderców. A abyśmy nie stali się nigdy szydercami sami. Niech nas Pan Bóg od tego zachowa i abyśmy w takim gronie nie zasiadali. To jest łatwe, to wydaje się takie przyjemne, pośmiać się gdzieś z kogoś, szyderczo pokazać palcem. Wydaje się to takie, no takie, taka uciecha gdzieś dla zaspokojenia takiego wewnętrznego, jakiejś takiej, trudno mi nazwać, no, potrzeby wywyższenia się czy czegoś w tym rodzaju. Słowo Boże przed tym nas bardzo przestrzega. Mówi Słowo Boże, że Bóg kiedyś zaszydzi z szyderców, zadrwi Pan Bóg sam i się jeszcze na dodatek sprzeciwi. List Jakuba, 4 rozdział, werset 6, mówi nam właśnie na ten temat. List Jakuba, 4 rozdział, werset 6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. To jest tak ważne w naszym życiu, aby przyjąć tą cechę dziecka Bożego, jaką jest pokora. Aby żyć właśnie w pokorze, nie wywyższać się nad innych, nie wywyższać się nad drugich, ale właśnie tak prowadzić swoje życie, oczekując, że Boża łaska będzie jeszcze obficiej wypełniała nasze życie, że jeszcze obficiej będzie wypełniała nasze serca, bo Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, Pan Bóg pysznym się przeciwstawia, a swoją łaskę daje pokornym, swoją łaskę daje uniżonym. Bracia i siostry, i życzę każdemu z nas, abyśmy takimi byli, którzy jeszcze obficie będą korzystali z Bożej łaski, którzy jeszcze obficie będą właśnie wypełnieni Bożą mocą, Bożą obecnością i Bożą miłością. To może tak na zakończenie i na podsumowanie tego krótkiego rozważania. Przeczytajmy cały ten pierwszy psalm i zachęcam do tego, abyśmy zwrócili uwagę, zwracali uwagę na te wspaniałe Boże porady, na te wspaniałe Boże zalecenia. Zwróćmy uwagę, jak ten psalm kieruje nas do Bożej obecności, jak ten psalm kieruje nas do Bożego Słowa, jak odsyła nas właśnie, pokazuje, gdzie nie wchodzić, gdzie nie kroczyć, pokazuje, jakim się stać, jakie błogosławieństwo, jaki udział będzie, kiedy zechcemy kilka wersetów psalmu pierwszego chociażby wprowadzić do swojego życia. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Bracia i siostry, niech nas wszystkich Pan Bóg błogosławi. Niech doda nam siły, doda nam mocy, mądrości, abyśmy umieli wdrażać Jego Słowo w czyn naszego życia. Skłońmy może kolana i zawołajmy do naszego Pana w temacie, który słyszeliśmy. Może jest właśnie jakiś temat, który nas dotyka, który szczególnie gdzieś nam w naszym życiu nas uwiera. Może mamy jakiś problem? Powiedzmy o tym, porozmawiajmy o tym z naszym Panem. Amen.